Dimensjoni kultury. W regionach kultury w Radiu Kraków Kultura dziś wspomnienie Władysława Trebuni-Tutki, malarza, multiinstrumentalisty i legendy Podhala. Pretekstem jest wystawa jego prac w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie przy okazji festiwalu Etno Kraków Rozstaje. Na koniec przypomnimy jeszcze reportaż Jolanty Drużyńskiej z 2003 roku pod tytułem Góralska rodzina. Zapraszam do towarzystwa. Magdalena Zby-Ludwiśniewska.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Smyczkiem i pędzlem. To tytuł wystawy prac Władysława Trebuni-Tutki w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Przy okazji festiwalu Etno Kraków Rozstaje udało się pokazać kilka istotnych obrazów tego artysty. Posłuchajmy jego córki Anny Trebuni-Werostek.
Bardzo nam miło, że zostaliśmy zaproszeni z pracami taty Władysława tutaj do takiego wspaniałego, pięknego miejsca w Krakowie, w jego ukochanym mieście studenckim. Tutaj spędził najpiękniejsze swoje lata, liceum plastyczne w Krakowie, lata nauki w liceum, potem studiów i lata w studenckim zespole Skalni, gdzie też bardzo długo grywał, tańczył, śpiewał, występował, wyjeżdżał po całej Europie i świecie z tym zespołem.
Jak pani patrzy na te prace? Zakładam, że tutaj o dystans jest trudno z uwagi na te powiązania rodzinne, ale biorąc pod uwagę fakt, że u was w rodzinie absolutnie wszyscy mają chyba taką żyłkę artystyczną, jak pani to odbiera?
Dla mnie to są bardzo takie sentymentalne wspomnienia. Ja się budziłam przy tych pracach, otwierałam oczy od dziecka. Po prostu pierwszy widok, jaki po nocy widziałam, to były właśnie te obrazy. Cały dom był wywieszony, można powiedzieć, wszystkie ściany obrazami i to było tak naprawdę bardzo, bardzo dużo tych prac. Tata lubił tak się otaczać tymi pracami, patrzył na nie, jak mu się któraś przestawała podobać albo się nudziła, to wieszał nową, ale dla nas to było też poznawanie tego jego świata, który już zginął, którego myśmy już nie widzieli jako dzieci, albo przynajmniej znamy tylko z tych pierwszych lat dzieciństwa, który bezpowrotnie jakby uciekał. Zmieniały się czasy, zmieniał się sposób gospodarki, gospodarowania u nas tam w polu, w robót takich, obrzędów, więc te wszystkie rzeczy on próbował zachować na tych swoich pracach. Też naturę, taką prawdziwą, taką nieskażoną cywilizacją, małe, stare domy, wielkie drzewa. To było to, co uwielbiał malować, co kochał i chciał zatrzymać dla nas, myślę, jako przyszłych pokoleń.
I a propos, pamięta pani, co panią budziło? Powiedziała pani, co prawda, że tata zmieniał te obrazy, kiedy mu się znudziły, ale no tak. Jakie widoki? Portrety czy raczej
bardzo pejzaże? Bardzo różnie. Między innymi właśnie portrety naszego pradziadka, a jego dziadka Stanisława Budza-Mroza Dudziarza. Był portret mojego dziadka, a jego ojca Jana Trebuni-Tutki, który był prymistą, właśnie taki ze skrzypcami. Ale były też widoki z naszego okna o różnych porach roku. Wtedy, kiedy nie mógł wyjść plener, bo pogoda nie sprzyjała, malował najczęściej z werandy albo z domu, ale też często w lecie, w tych letnich miesiącach wychodził w plener. On był takim malarzem, który nigdy nie malował albo bardzo rzadko posługiwał się zdjęciami. Raczej właśnie lubił ten kontakt z naturą, z przyrodą bezpośredni. I to było to, co myśmy widzieli na tych obrazach, pełne koloru, właśnie takich rozedrganych barw obrazy. I myślę, że to miało duży wpływ potem na moje wybory życiowe, to, że wybrałam również ASP, troszeczkę inaczej, bo grafikę, ale też gdzieś cały czas ten koloryzm był mi bliski.
Czy pani tata wypowiadał się na temat pani twórczości? Czy był takim ojcem, mentorem, człowiekiem, który wskazywał drogę, czy raczej mówił, idź szukaj, bądź.
Lubił nas krytykować ogólnie, dlatego że, ale to i chodziło o muzykę i o plastykę równocześnie. Bał się może, że spoczniemy na laurach, jak będziemy za bardzo chwaleni i ta krytyka była pewnie taka, miała być taka mobilizująca bardziej. Dość krytycznie na początku oceniał nasze prace, moje prace, bo bracia też również plastycznie troszeczkę się zajmowali plastyką. Brat studiował architekturę, a drugi brat projektowanie ubioru, więc też skończył liceum plastyczne, ale był dość krytycznym właśnie rodzicem, natomiast myślę, że to było takim motywującym bardzo sposobem dla nas.
Wybierzemy taką jedną pracę, która jest tutaj w Małopolskim Ogrodzie Sztuki wyeksponowana, taką pracę szczególną dla pani?
To znaczy ja bardzo lubię te obrazy, gdzie on przedstawiał małą łąkę. Dolinę, w której jego mama otrzymała szałas po właśnie swoim ojcu, dziadku Budzu Mrozie i tam wypasała te owce, gospodarzyła w tym szałasie i on do 5-6 roku życia całe lata, te letnie miesiące tam spędzał. I to było jego dzieciństwo, to były jego wspaniałe wspomnienia, on kochał malować owce, kochał malować góry i to było takie miejsce dla niego pełne dziwów, pełne jakichś takich sielskich wspomnień, co nie dla wszystkich u nich w rodzinie, dlatego że ci starsi bracia troszeczkę trudniejsze już rzeczy musieli wykonywać, robić, więc dla nich to było dość duży trud i praca, a dla niego to jeszcze była zabawa i to były te lata takie beztroskie właśnie, gdzie spędził ze swoją mamą u boku swojej mamy w górach, w naturze. No, zawsze to pięknie wspominał i pięknie próbował to oddać na obrazach, bo jak ja już się urodziłam, mała łąka była taką już zupełnie inną doliną, zarośniętą, pełną chwastów, zaczęły rosnąć drzewa wielkie, świerki i po prostu zupełnie inaczej wyglądała i on próbował oddać całe życie tą dolinę właśnie sprzed wojny, taką jaką pamiętał, taką wypasioną przez te owce, z szałasami. Ja mam taki piękny, duży obraz z domu, którego dzisiaj nie mogłam tutaj ze sobą przywieźć, ale właśnie to jest hala małej łąki, w takim ogromne, te góry są, wydają się takie ogromne, bo on jako dziecko tak je, myślę, zapamiętał. Zawsze mówił, że wydawało mi się, że one się na mnie zwalą.
I na koniec jeszcze, bo oczywiście pretekstem do wspominania Władysława Trybuni-Tutki jest wystawa w Małopolskim Ogrodzie Sztuki przy okazji festiwalu Etno Kraków Rozstaje, ale powiedziała pani o tym przy okazji otwarcia tej wystawy, że pracę pani taty można oglądać także w różnych miejscach na Podhalu. No i są też takie miejsca, powiedziałabym, mniej turystyczne, mniej zadeptane, takie miejsca, gdzie można spotkać się z jego twórczością. Jest to między innymi Suche, ale także Ludźmierz i wspomniała pani jeszcze o Skrzypnem.
Skrzypne Dolne, tak. W kościele w Skrzypnym Dolnym, w kościele parafialnym są wielkie witraże według projektu taty, święci polscy. Zapraszam serdecznie do oglądania ich. Zapraszam do kościoła parafialnego w Poronnie, gdzie jest polichromia kościoła wymalowana wspólnie z jego kolegą, przyjacielem, plastykiem. Jest właśnie kompozycja w Suchem w filii Gminnego Ośrodka Kultury, która niedawno została pięknie odnowiona, odrestaurowana. No i wiele kompozycji takich mniejszych, ale które są zlokalizowane w różnych restauracjach, na Podhalu, w domach takich, gdzie są, w pensjonatach po prostu. Także myślę, że tych miejsc jest troszeczkę. No też właśnie wspomniała pani o Ludźmierzu, dom Podhala. On obecnie jest w budowie, ale już niedługo na ukończeniu remont tego domu generalny. Także serdecznie zapraszam państwa. Oprócz tego no wiele, wiele obrazów w domach prywatnych. Nieraz jestem w szoku, że jadę gdzieś w takie miejsce, gdzie zupełnie nie spodziewam się, że nawet w Warszawie się spotkałam, gdzie wisiały obrazy taty na ścianie. Także wielu kolekcjonerów ma ich u siebie.
Zatem zachęcamy do tego, żeby szeroko otwierać oczy.
Tak, bardzo, bardzo proszę. Trudne jest czasem to, że tata nie zawsze pamiętał o podpisywaniu swoich prac, ale w większości przypadków, że tutaj jest to autorstwo znane i oczywiste. Ta tematyka zazwyczaj naprawdę jest bardzo blisko Podhala, zawsze jakoś związana z tradycją albo pejzażem góralskim.
Dziś w Regionach Kultury wspominamy Władysława Trybuni-Tutkę. Po przerwie naszym gościem będzie kolejny przedstawiciel tego rodu, czyli Krzysztof Trybunia-Tutka.
Regiony kultury.
W audycji Regiony Kultury dziś okazja do tego, żeby powspominać Władysława Trybunię Tutkę, multiinstrumentalistę, artystę, można powiedzieć, szeroko uzdolnionego. I gości w naszej audycji dziś Krzysztof Trybunia Tutka, czyli syn Władysława. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Krzysztofie, jesteśmy na świeżo po otwarciu tej wystawy w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Wystawa nosi tytuł Smyczkiem i pędzlem. Tak zupełnie na gorąco uderzyło mnie to, że wszyscy mówiliście o Władysławie Trybunii Tutce, tak jakby on był między nami, jakby wyszedł i zaraz wróci. Coś takiego niezwykłego i chciałabym, żebyś się do tego odniósł.
Dzięki twórczości plastycznej taty, która patrzy na nas ze ścian naszych domów, dzięki jego muzyce, która rozbrzmiewa już z płyt, ale również grana przez nas. To jest ta jego muzyka, ta jego nuta, jego melodia, jego sposób interpretacji muzyki góralskiej, który przejęliśmy od taty Władysława, więc czujemy, jakby ciągle był z nami, a w takich miejscach jak Kraków szczególnie, bo myślę, że zostawił tu dużą część swojego serca, ducha, nie tylko w czasie studiów na Akademii Sztuk Pięknych, a wcześniej nauki w Liceum Plastycznym w Krakowie, ale też przez swoich przyjaciół. Niektórzy już odeszli, tak jak Jerzy Trela, jego szkolny kolega z liceum, ale wielu przyjaciół do dzisiaj nas zaprasza jako dzieci, jako rodzinę, wspomina tatę. My często też przez to, że gramy tą muzykę, możemy właściwie na każdym koncercie składać tacie hołd naszą twórczością i no, czujemy, że jest z nami.
Kronikarz życia góralskiego, tak powiedziałeś o swoim tacie, że bardzo szybko on wcielił się w taką rolę. Te obrazy, które tutaj oglądamy w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, także oczywiście są związane, są przesiąknięte tym duchem gór i góralskości, góralszczyzny. Co ty widzisz w tych obrazach? Czy to jest tak, że te obrazy, bo rozmawiałam z twoją siostrą i ona powiedziała, że ona się budziła przy tych obrazach, że wasz tata czasem zmieniał te obrazy, jeżeli mu się znudziły, ale taki zupełnie najbliższy jej sercu widok to widok małej łąki. A ty co widzisz? Co widzisz dla siebie?
To przede wszystkim te czasy dawne, które już trochę idealizujemy, które też w malarstwie może idealizował tata, ale miał świetnych mistrzów, bo w XIX wieku wielcy artyści polscy przyjeżdżali do Zakopanego, zachwycali się Tatrami, tym pięknym krajobrazem, architekturą, ale też kulturą góralską. Zauważali, że na tych polanach, gdzie stoją szałasy, które są wytworem przecież już ręki ludzkiej, polany są efektem kultury pasterskiej, wypasów, karczowania. Widać też ludzi, którzy tam pracują, którzy w codziennym znoju próbują w tych górach przeżyć. Więc są ubrani w codzienne, dawne ubrania, takich jakich dziś już nie zobaczymy na Podhalu. A tata znał to jeszcze z opowiadań swojej mamy, Ludwiny Mrozowej, córki słynnego dudziarza Stanisława Budza-Lepsioka, którego portretowali wybitni polscy artyści, któremu robiono niezliczoną zdjęć, fotografii w okresie międzywojennym i jeszcze wcześniej, przed I wojną światową. A jeszcze wcześniej, kiedy ci pierwsi wielcy ludzie kultury przybyli do Zakopanego, najpierw ikoną kultury był Sabała, wśród muzyków młodszego pokolenia Bartłomiej Obrochta, zwany Bartusiem, no a potem Mróz wzbudzał swoim niezwykłym instrumentem wielkie zainteresowanie i wkrótce zaczął wyjeżdżać na koncerty z zespołem Heleny Roy-Rytardowej, z kapelą Bartusia Obrochty do Hamburga, Lwowa, Warszawy, w końcu w 1925 roku na wystawę światową do Paryża i tam w pawilonie polskim prezentował tą dawną góralską kulturę, która już ginęła na Podhalu, bo ta pasterska kultura, to granie na dudach wraz z Mrozem się skończyło. I gdyby nie tata, jego wnuk, który zrekonstruował tą kozę z pomocą swojego kuzyna, z pomocą Tomasza Skupnia, wybitnego budowniczego dud, no to byśmy nie wiedzieli, jak w ogóle ten instrument brzmiał. A dzięki temu te czasy przeniósł do naszego pokolenia. No i na obrazach nam pokazywał, jak to wszystko wyglądało. Dzięki temu miał ogromny wpływ na kulturę dzisiejszą góralską, bo malował tych dawnych górali takich, jakimi widział ich Witkiewicz na przykład. Herosów, mężczyzn, pięknie ubranych, w białe dopasowane spodnie, w pasach wysokich, z koszulami lnianymi, z kapeluszami, z piórem. I tata właśnie takich górali malował, których już na co dzień w latach 60., 70. nie było widać. Coraz bardziej zanikał ten góralski ubiór. A potem nagle się okazało, że moje pokolenie już mogło wrócić do tych najpiękniejszych tradycji i częściowo zrekonstruować, a częściowo po prostu kultywować te najpiękniejsze tradycje w ubiorze, ale też w muzyce, śpiewie, tańcu.
Pewnie jest sporo idealizacji w obrazach Władysława Trebuni-Tutki. Zastanawiam się, czy mamy już do czynienia z czymś takim jak mit Władysława Trebuni-Tutki. No bo chociażby w tym, co mówisz, już mam wrażenie, że także wkrada się jakaś mityzacja.
Czy jest to przede wszystkim legenda, legendarna postać kultury góralskiej? My oczywiście tą postać znaliśmy, wielu ludzi pamięta Władysława, ale dla tych młodych, na przykład moich uczniów w Taczańskim Centrum Kultury Juczenka, to jest to już postać legendarna. Po prostu oglądają malarstwo, słuchają muzyki, widzą fotografie, rysunki, ale właściwie o Władysławie trzeba im opowiadać, wspominać też, jaki był, również po to, aby zrozumieli, dlaczego taką sztukę tworzył, że to był jego wybór. Mógł zostać w Krakowie, mógł próbować swoich sił w świecie artystycznym gdzieś daleko poza granicami Polski, a jednak wrócił na Podhale i hołubił tą góralszczyznę, którą wyniósł z domu, to swoje dziedzictwo przodków, malował tego swojego wielkiego pradziada, wielkiego muzyka. Zawsze, kiedy myślał o tym, aby ratować zabytki, mówił do mnie jako do architekta: musisz uratować mój dom rodzinny w Poroninie, bo tam jest nasze gniazdo rodzinne, tam musisz pamiętać o wszystkich przodkach, stworzyć całą genealogię, rozrysować wszystko to, przekazać młodszemu pokoleniu. No i ja z jednej strony zostałem tym jakby wyróżniony, ale z drugiej trochę obarczony i to naprawdę jest niełatwe zadanie. Robię co mogę, między innymi muzykę kultywuję nie tylko w zespole Trebuni-Tutki, już w sposób autorski, współczesny, czasami nowoczesny, awangardowy, ale też przede wszystkim w kapeli rodzinnej, którą tata prowadził przez 50 lat, był jej prymistą, czyli pierwszym skrzypkiem. No a teraz od wielu lat ta rola przypadła mnie. No i prymista to nie jest tylko pierwszy skrzypek, ale taka osoba, która organizacyjnie to wszystko jakoś spina, która potrafi wybrać repertuar odpowiedni do sytuacji, która zaprosi wszystkich muzykantów z rodziny, aby nie czuli się pominięci, która będzie dbać o wychowanie młodzieży. Więc to jest bardzo trudna rola, ale no, skoro taka była wola taty, to nie mogę się jej pewnie sprzeciwiać. A on w swoim życiu też miał takie chwile buntu przeciwko tego osaczenia tradycją, bo był nią rzeczywiście trochę spętany. To ograniczało jego eksperymenty artystyczne, ale czasami próbował się z tego wyrwać i jego niektóre prace są zupełnie w innym stylu. Są sztuką awangardową, no rzeczywiście przystającą do końca XX wieku. Natomiast jednak najbliższą sercu była mu ta tradycja tych malarzy XIX-wiecznych, którzy kochali Tatry, kochali Zakopane, kochali górali i on jako syn Podhala nie potrafił inaczej.
Wyłania się jakiś wspólny mianownik w waszych rodzinnych opowieściach, wspomnieniach Władysława Trebuni-Tutki. Twoja siostra powiedziała o tym, że wasz tata był bardzo surowy, że często ją krytykował. To nie było wcale takie łatwe wychowywać się pod jego okiem. Ty także powiedziałeś o tym, że w pewnym sensie zostałeś obarczony. To naprawdę nie jest łatwe zadanie.
Nie jest łatwe zadanie.
Być Trebunią-Tutką.
Chciałbym go dobrze wykonać i mam wielką radość, kiedy tak jak tutaj w Małopolskim Ogrodzie Sztuki możemy spotkać się ze znajomymi, z przyjaciółmi, z publicznością, nie tylko na koncercie zespołu Trybunie Tutki, na festiwalu jubileuszowym, pięknym, Etno Kraków, 25 raz, a gramy już to jako Trybunie Tutki po raz czwarty, więc no wspaniałe wydarzenie, ale też właśnie być jako rodzina, jako dwa pokolenia Trybuniów. Bardzo się cieszę, że moje dzieci grają, że uczą się, że kształcą się. Marcin skończył AGH w Krakowie, Ania Akademię Muzyczną w Katowicach, Jasiu Liceum Plastyczne w Zakopanem, Wydział Lutnictwa, ale przede wszystkim grają tą muzykę tradycyjną, pamiętają o swoim dziadku, uczą się dzielnie, no i mają już swoje osiągnięcia. Też wspólnie gramy z kapelą Śleboda, gdzie gramy oprócz muzyki górali podhalańskich, muzykę innych górali polskich, muzykę karpacką, więc no, to wszystko, czym tata nas zainteresował, co nam przekazał, na pewno nie zginie, a nawet jego piosenki z czasów studenckich grywane na gitarze są jakby dzisiaj coraz bardziej aktualne, takie przeróżne, żartobliwe, no ale był też niezłym kabareciarzem, miał niezłe poczucie humoru, był bardzo lubiany w każdym towarzystwie i był duszą takiego towarzystwa, więc no staramy się też pamiętać o tym rozrywkowym aspekcie muzykowania i nie tylko tak poważnie do tego podchodzić, ale po prostu się bawić tą muzyką.
I grywacie nutki.
I grywać jego nutki, które nam przekazał, czyli te melodie stare, piękne, ale jakże doskonałe w swojej formie.
Bardzo mi się podoba to sformułowanie. To zagramy wam jeszcze nutkę. Pięknie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Władysław Trybunia-Tutka i jego malarstwo, a także muzyka to temat przewodni tego wydania Regionów Kultury w Radiu Kraków Kultura. Jego obrazy mogliśmy obejrzeć w Małopolskim Ogrodzie Sztuki przy okazji festiwalu Etno Kraków Rozstaje. Teraz sięgnijmy do naszego radiowego archiwum, bowiem w 2003 roku na antenie Radia Kraków emitowaliśmy reportaż Jolanty Drużyńskiej pod tytułem Góralska rodzina. Przenieśmy się teraz na Podhale, do Białego Dunajca, do starej drewnianej chałupy Władysława Trybuni-Tutki.
Nauką, no, ale to kto był, ten herczak, to się łazienie, bo to był ceper, no nie? Przy, no, po. No, no, łazienie się z góralkami.
Aha. Mój ród Trybuniów Tutków to pochodził z Suchego, ze wsi Suche. I przywędrował, prawda, z Zakopanego, z Trzebunie się nazywali. I potem jak tam sołtys w Bustryku dobrze nie umiał pisać, opuścił Z w tamtym wieku. Już pradziadek mój, prawda, nazywał się Trybunia. Część tych Trybuniów przezwiska miał inne, na przykład Caban, co znaczy taki pasterz od owiec. Później drugi na przykład był Trybunie Cierty, bo to brat dziadka gonił jak ciert i później cały ród się nazywał Cierty. A Tutki to była część rodu Trybuniów, nazywa się po dziadku, bo dziadek jeździł na Węgry, na Koźbę i przynosił różne tam środki płatnicze. Tabak przynosił też i Tutki do papierosów, które wtedy paliły z takimi długimi cygarnyckami, takimi długimi lufkami. Damy przeważnie za Austrii, bo to tak na przełomie wieków, gdzieś do pierwszej wojny. Ojciec ożenił się w Poroninie u Stanisława Budza Mroza, synnego ostatniego dudziarza, jak go nazwali literaci, poeci w 20 latach, ostatni dudziarz Podhala, Ludwinę Mrozową, mąża żonę, czyli moją mamę, no i później stryj Andrzej Tutka się ożenił tutaj w Białym Dunajcu z ciocią mojej żony, a później ja się ożeniłem. Także tutaj w Dunajcu to nie było Trybuniów. W Poroninie mieszkaliśmy, czterech nas było braci i siostra. Stanisław, Henryk, Andrzej, już nie żyje, i ja. I siostra Maria. U nas w domu była specyficzna sytuacja, bo u tego Mroza to tam było centrum całe, ja miałem babkę z Orawców i dwie Orawcówne były wydane za artystami. W latach 20. jeszcze mieszkał u mojego dziadka taki artysta też, Chlebus z Ziemian, który też piękne obrazy, portrety dziadka malował. I oni bardzo się mojej mamie podobały te obrazy. Moi bracia bardzo byli uzdolnieni. Stanisław, Henryk bardzo dobrze rysowali. I oni do drzewa też mieli uzdolnienia. I oni od dziecka, oprócz tam musieli paść owce, nie mogli szkół pokończyć, ale w przerwach między jakimiś zajęciami swoimi tam na gospodarstwie coś rysowali. Na przykład Henryk, ja byłem zafascynowany jego rysunkami, biegłością, sceny takie różne z życia, takie humorystyczne różne, podpatrywane, takie scenki rodzajowe i właśnie to mi może też jakoś intrygowało, że od dziecka zacząłem rysować.
Henryk zajmuje się dzisiaj taką bardzo unikatową sztuką rzeźbienia w szkle.
Grałem zawsze ze swoimi braćmi czterema, najpierw z ojcem, ze stryjem Stanisławem, Trebunią Tutką z Suchego, a później już graliśmy we czwórkę z sami bracia u siebie w domu od lat 50., jak ja dorastałem. Oni już grali wcześniej, moi bracia, no ale w latach 50. żeśmy mieli swoją muzykę. Grywaliśmy w wolnych chwilach. Jesteśmy samoukami wszyscy w całej rodzinie, familii Trebuniów Tutków. Byli muzycy, śpiewacy, tancerze, tak, wszyscy górale zresztą. A moje dzieci, no, Hania i Krzysiek, to i Jasiek, skończyli podstawową muzyczną. Krzysiu na skrzypcach, Hania na fortepianie, a Jasiu na akordeonie.
Myśmy się poznali na weselu u mojej siostry. W rodzinie mojej nie było artystów. Znaczy tata tańczył, śpiewał, ale takich zdolności malarskich to raczej nie pamiętam, żeby były.
Rodzina taka gospodarska, góralska gospodarska, bo my trochę przez to, że właśnie artyści tacy, to wyróżniamy się troszeczkę jakby w sensie takich tradycyjnych góralskich rodzin, że jednak większość uprawia właśnie ziemię, gazduje, ma owce i tak dalej. Także mamy to była typowo gospodarska rodzina.
No ja to właśnie zakochałam się w artyście chyba dlatego, że był artystą. No, grał, śpiewał, tańczył, malował. Bardzo mi to imponowało. Ceniłam te wartości właśnie jego artystyczne i to było dla mnie najważniejsze.
Skrzypcem nazywam gęśle, czyli gęśle, te duże wioliny, to nasza nazwa jest gęśle, a gęśliki te u góry, gęśliki małe, czy łoptowka, czyli złopcowski.
Pan na których gra?
Przedtem grałem tam, co ojciec mi zrobił, później tam brat, tam wiszą takie środkowe. I jeszcze tam jedne są takie, co w Zakopanym robił gąsienica Bednarz w 20 latach, 30 może, a ja grywam na, co mi zrobił Andrzej, mąż Hani, Andrzej Wyrostek. Zrobione mam takie specjalne gęśliki, troszkę większe, takie głośniejsze na występy.
To znaczy tak, Andrzej ukończył Technikum Budownictwa Regionalnego w Zakopanem i akurat on robił specjalizację w kierunku konserwacji zabytków architektury drewnianej i zawsze interesował się lutnictwem i był w zespole góralskim. No i właśnie w zespole żeśmy się poznali. Tam razem graliśmy, tańczyliśmy i właśnie oprócz tych muzycznych zainteresowań właśnie bardzo chciał zawsze umieć robić skrzypce. No i jest jakby samoukiem lutnikiem, robi też skrzypce, zdarzyło mu się już właśnie kilka tych zupcoków i Krzysztof i tata gra na jego zupcokach.
Dobre te skrzypce zięć zrobił?
Tak, bardzo dobrze. Tak.
Da się grać?
Tak, tak, tak. Umiejętność rysowania i malowania to ja od dziecka miałem przez braci wszczepione, bo oni jeszcze mieli większą zręczność manualną do rzeźbienia, do różnych rzeczy takich artystycznych, tylko nieukształtowanych. Dopiero kształtowanie świadomości plastycznej zaczęło się od liceum plastycznego w Krakowie. Zdawałem po maturze dwukrotnie, wziął Akademię Sztuk Pięknych, to drugim razem mi się udało. I później po trzech latach malarstwa i grafiki u pani Anny Rudzkiej-Cybisowej na grafice u profesora Wejmana Mieczysława. Zostałem namówiony przez jednego artystę, który przyjeżdżał z Łodzi. Mieszkał u mojego szwagra, tam u mojej siostry Marii w Poroninie, nie? Tam częstośmy takie sobie libacyjki zakrapiane, tam, a ja tylko grałem im, nie? A oni sobie tam pogadali. No i on mnie namawiał, ten artysta, że nie będę na pewno takim słynnym artystą, jak jest Hasior, jak Brzozowski był inni, że nie, na pewno nie będę ten, po co mam się męczyć, na chleb potem nie zarobić, na kwaśne mleko, będę tak, że sportem mi grozi pasienie owiec, albo nie wiadomo co, albo życie w nędzy. Więc mam być nędzarzem artystą, jak większość w Polsce, to lepiej, żebym skończył jakiś konkretny fach, fachowy kierunek. Tak mnie namówił. Ja potem na Wydział Tkaniny wstąpiłem. Nie wiem, czy mam tego żałować, czy nie. W każdym razie bardzo ubolewali nad mną niektórzy. Mój asystent Ząbkowski mówi, no i poszedłeś, Władziu, na te szmaty. No i wszyscy tam potem jakoś tak mnie psioczyli na mnie.
Całe życie tata malował, także myślę, że nie stracił wiele, bo jednak studiowanie na akademii też polega głównie na tym, że się maluje i jakby samemu dochodzi się do pewnych rzeczy, także myślę, że przez te wszystkie lata, kiedy tych mnóstwo obrazów olejnych powstało przede wszystkim, bo był czas, kiedy tata robił tkaninę rzeczywiście w cepeli, natomiast tata właśnie te swoje tkaniny ma tak bardzo oryginalne, że na pewno nie ma czego żałować, że zdobył jakby doświadczenie jeszcze w jednym kierunku dodatkowym. Właśnie pierwsze kroki zaczęłam od tkaniny. Chyba dlatego, że no była u nas, czyli tutaj na Podhalu, w Zakopanem, szkoła Technikum Tkactwa Artystycznego, która miała bardzo długie tradycje, prawie tak długie jak właśnie ta budowlanka słynna zakopiańska. Została założona przez Modrzejewską. W powojennych czasach powstał tam kierunek tkanina i było to Technikum Tkactwa Artystycznego, do którego właśnie ja zaczęłam uczęszczać po szkole podstawowej. Bardzo niewiele takich szkół jest w Polsce i ta szkoła jakby dała mi pewne podstawy plastyczne i bardzo dużo umiejętności technicznych związanych z tkaniną, ale później jakby już po szkole wybrałam grafikę. Zdawałam 2 razy na Akademii Sztuk Pięknych, za drugim razem się udało i skończyłam. Dyplom zrobiłam z rysunku u profesora Kotkowskiego, także chciałam jakby bardziej pracować też nad taką stroną techniczną grafiki, więcej niż nad malarstwem, kolorem. Bardziej mi pociągały szarości, co zresztą widać w moich pracach, i uboga gama barwna właśnie na korzyść pewnej formy. Nie bardzo widziałam siebie właśnie w innej jakiejś dziedzinie, dlatego że my jeszcze pewnie bardziej niż tata, tak jak mówił, on w swoim domu też miał doświadczenia pewne ze środowiskiem artystycznym, ale my chyba jeszcze bardziej, on ciągle utrzymywał kontakty z kolegami ze studiów, ciągle do nas przyjeżdżali, człowiek obcował jakby z tą sztuką na co dzień, nie tylko muzyczną, ale i plastyką też. I obserwowaliśmy od dziecka wszyscy w trójkę z moimi braćmi, jak tata maluje, bo rzeczywiście malarstwo zajmowało mu najwięcej czasu w ciągu życia i była to jednak praca taka, z której się utrzymywał i no do niedawna granie było dla niego tylko pewnym hobby, takim tutaj lokalnym urozmaiceniem w regionie, natomiast malarstwo było jego zawodem i zawsze... Zawsze malował, zawsze go pamiętam pochylonego właśnie nad obrazami. I myślę, że na pewno miało to duży wpływ na nas wszystkich, bo i Krzysztof zajął się architekturą, czyli też jakoś tam pokrewny troszeczkę zawód, można powiedzieć, że też potrzeba pewnej duszy artystycznej do tego zawodu. No i Jasiek też skończył liceum Kenara, lutnictwo właśnie. No i teraz projektuje modę, studiuje projektowanie mody w Krakowie. Także dla wszystkich nas wpłynęła ta atmosfera chyba.
Jaka jest rodzina Trebuniów-Tutków?
Na pewno jest to rodzina góralska, z tradycjami, rodzina muzykancka, jak to się u nas mówi, czyli że wszyscy w rodzinie grają. Na pewno jest dużo ciepła, które wnosi nasza mama do rodziny i opiekuńczość i taka domowa atmosfera.
Tak myślę, że mama to najważniejsza jest w domu. Zawsze to dzieci wolą iść do matki niż do ojca. No tata ich chował od małego, bo ja chodziłam do pracy, pracowałam w służbie zdrowia. Miałam dyżury, to tato zostawał z dziećmi. Zajmował się dobrze, opowiadał im bajki, grał im, także radził sobie dobrze.
No i na pewno też nerwowa rodzina. Oprócz mamy oczywiście wszyscy są raczej nerwowi i kłócimy się dosyć często między sobą. O sztukę też, bardzo często o muzykę, szczególnie właśnie przy koncertach, na trasach koncertowych, przed koncertami, na próbach. Bardzo często się nam to zdarza. O majątki się nie kłócimy, to na pewno nie. Raczej właśnie głównie o sztukę, ale jakoś to się łagodzi wszystko. To znaczy na pewno zespół właśnie nas zbliża, dlatego że teraz już tak, Krzysztof ma swoją rodzinę, 2 dzieci, mieszka osobno. Ja wyszłam za mąż 5 lat temu, także już nie mieszkam też od 5 lat w domu, ale staram się jak najczęściej przyjeżdżać tutaj. Jasiek teraz jest na studiach, także rodzice praktycznie są sami w tygodniu w domu. Gdyby nie zespół, to rzeczywiście dużo rzadziej byśmy się spotykali.
Myślę, że najważniejsze to, że się kochamy, że jest taka więź rodzinna, rodziców z dziećmi, no i my między sobą też, jako małżonkowie, zgadzamy się. No i dobrze nam z tym. To bardzo jest ważne, że mniej ważne są nawet sprawy materialne, że taka zgoda i przyjaźń między dziećmi, między rodzicami.
Będąc w Krakowie, doświadczyłam takiej pewnej niemocy, że właśnie miałam robić prace związane z pejzażem i ludzie malowali pejzaż miasta po prostu, koledzy z roku, i dla większości osób było to tak normalne, łatwe, było to dla nich naturalne, że rysują miasto po prostu tam, gdzie są akurat w danym momencie, a ja szukałam ciągle gdzieś jakichś obrzeży Krakowa, jakichś miejsc takich właśnie bardziej wiejskich, żeby pokazać jakby trochę tej przyrody jeszcze, nie tylko ten pejzaż taki właśnie cywilizowany, bo jakoś tak nie mogłam się skupić zupełnie w mieście, patrząc w osiedlu na sąsiednie bloki i tak dalej.
Mąż pochodził z takiej rodziny góralskiej, tradycyjnej bardzo, ja też, ale te tradycje u męża były starsze i powiedziałabym, że u niego bardziej jeszcze były zachowane niż w moim domu. I gwara, i obyczaje góralskie.
Cały czas mówimy gwarą, jest to zasługa rodziców głównie, którzy od dzieciństwa, no zresztą między sobą też rozmawiali gwarą i wszyscy górale generalnie rozmawiają gwarą, chyba że ktoś już mieszka tam za Kopanem albo gdzieś Harenda tam w okolicach, ale generalnie wszyscy górale, jednak gwara to jest chyba ta część tradycji, która jest najlepiej tutaj utrzymana na Podhalu, myślę.
No w pracy musiała mówić po polsku, a w domu raczej gwarą.
To jest cykl Święci Polscy. 8 takich dużych kartonów kiedyś projektowałem do skrzypnego, do kościoła Świętej Marii Panny Nieustającej Pomocy. Ja tam robiłem też duży obraz też Nieustającej Pomocy. Tak.
Czy te pejzaże to wszystko pana?
Tak, to wszystko są prace przeważnie z różnych lat, z różnych okresów.
I to jest pejzaż tylko tu z Białego Dunajca, zawsze z gór?
Tutaj akurat byłem z Różycy na plenerze. Ja bardzo jestem zakochany w tym, co było z okresem dzieciństwa związane. Na przykład wtedy, kiedy Podhale nie było zniszczone cywilizacją miejską. Te chałupy stare, jak były piękne dawniej, to całe otoczenie. Dlatego jest mi niesłychanie żal, że za mało rysunków tu tworzyłem, żeby wszystko to dokumentować, bo to zostało potem strasznie zniszczone. W ostatnich 20-30 latach został pejzaż Tatr zmieniony przez człowieka i to już właśnie nieodwracalnie.
Bądźmy łopcy, bądź was bijąć, bo nie mamy za co bijąć. Aj Włosi nam za cyno bucy, na was bijąć bucy, na was bijąć.
Ledwo się urodziłem, podobno z kołyski wypadłem, to już rysowałem. No tak mi mówiła taka dentystka, co jest po rynku. Ty dwulatka, które są takie głowonogi, a ty się są syćko, bluzkę, za mną guziki tu zapinane, kapelusz, łoci, łaba, usi, syćko, nie brakowe.
Wysłuchaliśmy reportażu Jolanty Drużyńskiej pod tytułem Góralska rodzina, którego bohaterami byli Władysław Trebunia-Tutka, jego żona Zofia oraz córka Anna Trebunia-Wyrostek. Góralskie melodie grał zespół Trebunie-Tutki. I to już wszystko na dziś. Magdalena Zbylut-Wiśniewska na kolejne wydanie Regionów Kultury. Zapraszam już jutro. Do usłyszenia.